Jedne tylko jary dawały Basi jakąkolwiek wskazówkę, że posuwa się w słusznym kierunku, bo to wiedziała, że wszystkie one ciągną się od wschodu ku Dniestrowi, że więc przebywając coraz nowe, zdąża wciąż ku północy. Pomyślała jednak, że mimo tej wskazówki grozi jej zawsze albo zbytnie oddalenie się od Dniestru, albo zbytnie zbliżenie się ku niemu. I jedno, i drugie mogło być niebezpieczne, bo w pierwszym razie wypadłoby nałożyć ogromnie drogi, w przeciwnym mogła wyjechać na Jampol i tam wpaść we wraże ręce. Czy zaś była jeszcze przed Jampolem, czy właśnie na jego wysokości, czy też zostawiła go już za sobą, o tym nie miała najmniejszego pojęcia. Prędzej będę wiedziała, kiedy ominę Mohilów, mówiła sobie, bo ten leży w jarze wielkim i ciągnącym się daleko, którym może poznam. Po czym spojrzawszy w niebo, myślała dalej. Daj mi może przebrać się jeno za Mohilów, bo tam zaczyna się już Michałowe panowanie. Tam mnie już nic nie ustraszy. Tymczasem noc stała się jeszcze ciemniejszą. Szczęściem na podłożu leśnym leżał tu już śnieg, na którym białym tle można było odróżnić ciemne pnie drzew, niższe konary i omijać je. Natomiast musiała Basia jechać wolniej i skutkiem tego na duszę jej padły znów te strachy przed siłą nieczystą, które na początku nocy ścinały jej krew lodem. Jeśli zobaczę świecące ślepie nisko, rzekła do swej strwożonej duszy, nic to będzie wilk, ale jeśli na wysokości człowieka. W tej samej chwili krzyknęła głośno, w imię ojca i syna. Bo czy to było złudzenie, czy może dziki zdep siedział na galęzi, dość, że Basia wyraźnie ujrzała parę błyszczących ślepiów na wysokości człowieka. Z trwogi jej samej zaszły oczy pomroką, ale gdy przejrzała znowu, nie było już nic widać, tylko jakiś szelest dał się słyszeć między konarami, tylko jej serce tlukło się w piersiach tak głośno, jak gdyby chciało pierś rozsadzić. I jechała dalej, długo, długo wzdychając do światła dziennego. Noc dłużyła się jednak niezmiernie. Wkrótce potem znów rzeka przegrodziła jej drogę. Basia była już dość daleko za Jampolem, nad brzegiem Rosawy, ale nic nie wiedziała, gdzie jest. Odgadywała tylko, że jednak posuwa się wciąż na północ, skoro napotkała nową rzekę. Odgadywała także, że noc musi już być na schyłku, bo chłód powiększył się znacznie. Widocznie brał mróz. Tuman opadł i gwiazdy ukazały się znowu jeno bledsze, niepewnym światłem świecące. Na koniec ciemność poczęła blednąć stopniowo. Pnie, galęzie i gałązki stawały się widoczniejsze. W lesie zapanowała zupełna cisza. Dniało. Po pewnym czasie Basia mogła już odróżnić maść koni. Na koniec na wschodzie między galęziami drzew ukazała się taśma świetlista, czynił się dzień, i to dzień pogodny. Wówczas Basia poczuła niezmierne znużenie. Usta jej otwierały się przeciągłym poziewaniem, a oczy kleiły się. Niebawem zasnęła mocno, ale na krótko, bo zbudziła ją gałąź, o którą zawadziła głową. Szczęściem konie szły niezmiernie wolno, poskubując po drodze mchy, więc uderzenie było tak lekkie, iż nie przyczyniło jej żadnej szkody. Słońce wstało już i blade, śliczne jego promienie przedzierały się przez bezlistne galęzie. Na ów widok otucha wstąpiła w serce Basi. Między sobą a pogonią zostawiła już przecie tyle stepu, tyle gór, jarów i całą noc. Byle mnie nie schwycili ci z Jampola lub z Mohilowa, to tamcie już chyba nie zgonią, rzekła sobie. Liczyła i na to, że w początku ucieczki jechała skalistym podłożem, za czym kopyta nie mogły zostawiać śladów. Lecz wkrótce znów ogarnęło ją zwątpienie. Lipkowie na skalach i na kamieniach śladów dopatrzą, a będą ścigać za wzięcie, chyba że im konie popadają. To ostatnie przypuszczenie było najprawdopodobniejsze. Dość Basi było spojrzeć na swoje konie. I Dzianet, i Bachmat miały boki wpadłe, głowy pospuszczane, wzrok zgasły. Idąc raz w raz schylały lby ku ziemi, by zachwycić nieco mchu lub skubale mimochodem rude liście więdnące tu i owdzie na niskich krzach dębowych. Musiała też trawić je gorączka, bo u wszystkich przepraw piły chciwie. Mimo tego Basia, wydostawszy się na nieporośnięte pole między dwoma borami, puściła znowu w skok utrudzone rumaki i pędziła tak aż do drugiego boru. Po przejechaniu onego trafiła na drugą polanę, jeszcze obszerniejszą i wzgórzystą. Za wzgórzami, w odległości mniej więcej ćwierci mili, widać było dym podnoszący się z trzeliścia jak sosna ku niebu. Było to pierwsze zamieszkale miejsce, na jakie trafiła Basia, bo zresztą kraj ten, z wyjątkiem samego pobrzeża, był, a raczej zmieniony został na pustynię, nie tylko wskutek napadów tatarskich, ale wskutek ciągłych wojen polsko-kozackich. Po ostatniej wyprawie pana Czarnieckiego, której ofiarą padła busza, miasteczka zeszły na liche osady, wsie pozarastały młodym lasem. A przecie po panu Czarnieckim tyle jeszcze było wypraw, tyle bitew, tyle rzezi, aż do ostatnich czasów, w których Wielki Sobieski wydarł te kraje nieprzyjacielowi. Życie poczynało się w nich znowu zwolna plenić. Ten jednak szlak, którym jechała Basia, szczególnie był pusty. Kryli się w nim tylko zbóje, lecz i tych wygniotły już prawie zupełnie komendy stojące w Raszkowie, Jampolu, Mohilowie i Chrebtiowie.